Witajcie moi drodzy na kolejnym podcaście kryminalnym, chociaż dzisiaj nie będzie tak kryminalnie sensu stricte, ponieważ dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Pogadanek Kryminalnych. Przy pierwszej części byłam szczerze tak pozytywnie zaskoczona, że taka sucha teoria spotkała się z takim pozytywnym odzewem. Że tak wiele osób jakby było zainteresowanych tym tematem od takiej strony jakby wykładowej, gdzie ja oczywiście nigdy nie byłam osobą, która wykładała czy wykłada gdziekolwiek, więc tę całą wiedzę, którą ja Wam przekazuję, no to jest wiedza, na której ja się opierałam z różnych źródeł ludzi 100 razy mądrzejszych ode mnie, tak, różnych profesorów i tak dalej, którzy są dla mnie wielkimi osobistościami świata kryminologii i kryminalistyki. Więc cieszę się bardzo, że taka forma, jak ja to mówię, suchej teorii, tak Was bardzo zainteresowała. I powiem Wam szczerze, że bardzo bym chciała wprowadzić te pogadanki kryminalne już tak na stałe. Też nie za często, bo wiem, że no, nie chcę, żeby przyćmiły głównego tematu tego podcastu, czyli ogólnie właśnie historii kryminalnych, ale uważam, że taka teoria też jest bardzo ciekawa i też można wiele rzeczy jakby wynieść, wywnioskować. Może kogoś to zainteresuje do jakby dalszego jeszcze sprawdzenia sobie różnych informacji. Są różne tematy, które właśnie od takiej strony wykładowej, takiej teorii chciałabym poruszyć. Na przykład takim tematem, no może nie jest to temat taki do końca kryminalny, ponieważ jest to na przykład temat lobotomii. I wiem, że no jest to trochę taki temat z pogranicza psychologii, psychiatrii, ale myślę, że jest to dosyć ciekawy temat. No i na pewno jeszcze wiele innych, oczywiście też już związanych jakby z działem kryminalistyki, kryminologii, które chciałabym Wam wprowadzić na stałe do tego mojego kanału, więc mam nadzieję, że będziecie nadal chcieli tego słuchać. Oczywiście wiem, że taka część teoretyczna nie jest dla wszystkich i zdaję sobie z tego sprawę. Ja jestem osobą, która, jak zapewne wiecie, uwielbia czytać teorie. Wiem, że no, są osoby, które bardziej są praktykami i chciałabym bardzo podzielić się z Wami tym wszystkim, co uda mi się znaleźć na te różne tematy od tej strony właśnie takiej teoretycznej. Oczywiście nie zmuszam nikogo do słuchania tych pogadanek kryminalnych. To już będzie, że tak powiem, dla takich bardziej koneserów kryminalnych. I myślę, że no nie każdy się w tym odnajdzie, ale mimo wszystko zapraszam serdecznie do wysłuchania. I tak jak w pierwszej części tych pogadanek kryminalnych zajmowaliśmy się, o ile pamiętam, pojęciem zabójstwa seksualnego, jego jakby kategoryzacji i umiejscowieniem w kodeksie karnym, a raczej jego brak. Tak dzisiaj chciałabym już przejść do sprawców zabójstw seksualnych sensu stricte, ponieważ było trochę próśb pod tamtym filmem, aby właśnie zająć się takimi aspektami właśnie już samych sprawców, bo wydaje mi się, że jakby nie patrzeć, jest to bardziej interesująca część. Wiecie, musiałam zacząć od początku, no bo tak od środka to tak średnio zaczynać. Zatem dzisiaj zajmiemy się cechami wyróżniającymi taką osobowością właśnie sprawców zabójstw seksualnych. Zapraszam Was serdecznie do słuchania. Zacznijmy sobie może od tego, że według Karola Speta tylko zabójstwa, które są dokonywane przez sprawców sadystycznych, są zabójstwami seksualnymi. Wielu zabójców seksualnych traktuje swoje ofiary zarówno przed, jak i również po zabójstwie, no w taki sposób bardzo dotkliwy i okrutny. Wielokrotnie mogliście się zapewne z tym spotkać, jak bardzo źle zabójcy seksualnie traktowali zarówno przed twoje ofiary, jak i po już zabójstwie, tak? Czyli na przykład poprzez akt nekrofilii, poprzez okaleczanie tych zwłok, zabieranie na przykład jakiegoś trofeum z tego ciała, na przykład poprzez odcięcie piersi. Myślę też, że należałoby na wstępie wyjaśnić samo pojęcie sadyzmu. I nie wiem, czy wiecie, ale słowo to pochodzi od francuskiego markiza Donacisa Alfonsa François de Sade, czyli często nazywanego po prostu markizem de Sade, który znany był właśnie z tej takiej swojej sprośnej twórczości literackiej, opisującej wiele różnych form sadyzmu. Sadyzm polega na takim odczuwaniu rozkoszy i satysfakcji w momencie seksualnego zdominowania i takiego absolutnego podporządkowania się partnera. I sadysta w tym momencie odczuwa totalnie silną potrzebę całkowitego zdominowania nad drugą osobą poprzez właśnie zadawanie jej bólu i cierpienia. I to podniecenie seksualne sadysty następuje właśnie w tym momencie, gdy druga osoba spełnia jego, w cudzysłowie, zachcianki odnośnie właśnie konkretnego zachowania seksualnego. I to mogą być różnorakie zachcianki seksualne. To już tutaj może sobie ominiemy, co to może być, ale możecie sobie tylko jakby wyobrazić, czy na pewno też zdajecie sobie sprawę, co to mogą być za prośby. Kazimierz Imieliński podkreśla również, że zarówno sadyzm, jak i masochizm są odchyleniami jakby, które się wzajemnie uzupełniają. Zabójstwa seksualne cechują się taką konkretną specyfiką, odbiegającą w ogóle od innych grup zabójstw, no bo to są takie dosyć nietypowe i takie dosyć trudne typy zabójstw i są one podzielone na dwa typy. Dwa typy zabójstw seksualnych, dwa typy zabójców seksualnych, które zostały jakby opisane przez Jana Widackiego. I Jan Widacki opisuje dwa te typy, zabójcy zorganizowanego i zabójcy niezorganizowanego. Typ zabójcy zorganizowanego. Myślę, że od tego typu zaczniemy. Przede wszystkim zabójca typu zorganizowanego jest to osobnik, który planuje to zabójstwo. On planuje to zabójstwo, tutaj nie ma miejsca na żadne spontaniczne, wiecie, sytuacje. To jest wszystko praktycznie bardzo często dopięte na ostatni guzik, planowane wiele tygodni, niekiedy miesięcy. No tutaj nie ma miejsca na jakikolwiek, w jego mniemaniu oczywiście, błąd. Ten typ zabójcy dokładnie wybiera miejsce ze względu na taką minimalną ryzykowność, czyli miejsca bardzo odludne, miejsca, gdzie on wie, że raczej nikt się nie będzie kręcił, że nie będzie żadnych innych, nie wiem, na przykład samochodów, przechodniów, kogoś bliskiego. Wiecie, kiedyś, kiedy nie było jeszcze na przykład przy zakładach pracy, przy barach czy przy centrach handlowych monitoringu, to na pewno znacie wiele takich historii, gdzie sprawca atakował swoją ofiarę właśnie na takim parkingu. Na przykład kobieta wychodziła z jakiegoś nocnego baru, tak, gdzie pracowała, zamykała ten bar, tuptała do swojego samochodu i tam od tyłu ją zachodził właśnie sprawca. Wokół żadnych innych na przykład samochodów, żadnych innych ludzi, zero kamer i wtedy właśnie sprawca wybierał takie miejsce, kiedy miał pewność, że nikt go tam nie przyłapie. Sprawca bardzo często manipuluje tym ciałem ofiary, na przykład poprzez włożenie różnych przedmiotów do narządów rodnych. To jest dla mnie w ogóle jeden z takich cięższych tematów, kiedy właśnie gdzieś czytałam na przykład, że kobiecie umieszczono w narządach rodnych, no, nie wiem, butelkę, czy puszkę. No to jest dla mnie coś okropnego. I bardzo często po tym zabójstwie zabójca ukrywa te zwłoki. Ukrywa bardzo często je tak, że gdyby nie to, że na przykład został złapany, no bo gdzieś tam bardzo często podwija się im noga, całe szczęście, no to gdyby bez jego pomocy, gdzie on na przykład powie właśnie policji, czy tam FBI, czy innym służbom, gdzie leży to ciało, to bardzo często to ciało byłoby nigdy nie odnalezione, bo byłoby, nie wiem, tak zakopane, zabetonowane, czy nie wiem, tak rozczłonkowane, że w życiu by do tego po prostu nie doszli, gdzie to ciało się znajduje. Bardzo często niestety zdarza się to, że sprawca torturuje te ofiary przed śmiercią i zaopatrza się ogólnie w narzędzia, które są mu potrzebne do wykonania tego zabójstwa. Bardzo często również albo wozi je ze sobą, wiecie, w samochodzie, na przykład taśmę izolacyjną, lub dostarcza je bezpośrednio na miejsce tego zabójstwa, czyli na przykład kiedy już wyłapie gdzieś tam tą swoją ofiarę, wciągnie ją do samochodu, jedzie do konkretnego miejsca, gdzie właśnie ma ten cały sprzęt, ponieważ dostarczył je tam po prostu wcześniej. Całe w ogóle to miejsce popełnienia tego czynu, tej zbrodni, tego zabójstwa jest bardzo mocno wyreżyserowane i dokonywane jest bardzo, bardzo często daleko od miejsca zamieszkania zabójcy. Więc on sobie nie pozwala na to, aby dokonać tego zabójstwa, nie wiem, wiecie, na sąsiadce, która mieszka trzy domy dalej. albo nawet jeżeli już tego dokonuje, to bardzo często, wiecie, to ciało czy ta ofiara jest wywożona bardzo daleko, aby właśnie w razie czego nie została tak łatwo odnaleziona czy powiązana po prostu z nim. To już właśnie przechodzimy do jakby następnej części odnośnie tego terenu. Zabójca zorganizowany bardzo często działa na takim bardzo rozległym terenie. Wiecie, zdarzały się przypadki, że zabójca działał w różnych miastach, czy ba, nawet w Stanach i dopiero po jakimś czasie służby łączyły ze sobą, potrafiły w końcu powiązać na przykład dane zabójstwa, że dokonał ich jeden i ten sam sprawca. Bardzo często typ zabójcy zorganizowanego ma osobowość psychopatyczną. Bardzo często typ zabójcy zorganizowanego to jest człowiek, mężczyzna lub kobieta, sympatycznie wyglądająca, która wzbudza zaufanie. Jest bardzo schludny, taka dbająca o siebie, że dzieci byście mu oddali, bo tak mu dobrze z oczu patrzy. Wiecie, w środku zgnilizna, zło kompletne, a na zewnątrz powłoka po prostu ideał człowieka. I bardzo często jest tak, jak gdzieś tam się wypowiadają właśnie sąsiedzi, znajomi, przyjaciele, nie wiem, koledzy z pracy, w życiu bym się nie spodziewał, że ona lub on była albo byłby do tego zdolny. On taki dobry człowiek, nie wiem, on szedł pieski karmić, tak? On mi dzieci pilnował, staruszce pomógł zakupy wnieść na piętro. Dużo osób jest po prostu w kompletnym szoku, nie są w stanie w ogóle dopuścić myśli, że ta osoba mogłaby popełniać na przykład takie okrutne czyny. Mi na przykład od razu przychodzi do myśli Ted Bundy. On był właśnie taką osobą, która potrafiła oczarować wszystkich wokół i nikt nie mógł wierzyć po prostu, że robił to, co robił, tak? Przez tyle lat. Jest właśnie bardzo komunikatywny, sympatyczny, przyzwoity. Bardzo często jest on żonaty, jest mężatką lub żyje w konkubinacie. To też się zdarza i ogólnie ma takie doświadczenia seksualne z płcią przeciwną. To nie jest jakiś, wiecie, outsider, jakaś wyalienowana osoba, która nie ma jakby kontaktów, czy nie miała kontaktów po prostu seksualnych, czy takich bliskich relacji z płcią przeciwną. Bardzo często mieszka z kobietą, czyli właśnie jakby stwarza pozory, cudzysłowie, normalnego życia, ale w przyszłości jego zachowanie stwarzało różne konflikty, a nawet był karany za inne przestępstwa. Ale to jakby tam nie rzutowało na jego ogólnej ocenie. Wychowywany był bardzo często w normalnej rodzinie, której jedyną taką negatywną przesłanką był brak zainteresowania się dziećmi przez rodziców, więc że gdzieś tam był, wiecie, na uboczu. Ale ma też taką osobowość trochę narcystyczną, ponieważ na bieżąco śledzi relacje w mediach właśnie odnośnie popełnionych przez niego zbrodni. Ba, co więcej, ile razy się zdarzało, słuchajcie, że zbrodniarz, który popełnił właśnie czyn, to ten zabójca brał udział w tych poszukiwaniach, tak? On bardzo często gdzieś wspiera rodzinę ofiar, jak bardzo trzeba być takim pewnym siebie, takim zadufanym w sobie człowiekiem, żeby dopuszczać się takiego czegoś. Na tym by można było zakończyć ten typ zorganizowany i przejdziemy sobie teraz do zabójcy niezorganizowanego. No i tak jak w przypadku właśnie zabójcy zorganizowanego mieliśmy tą taką całą otoczkę perfekcyjności, wszystkiego, wiecie, tak idealnie poukładanego, nie ma miejsca tutaj na żadne jakieś problemy po drodze, tak u zabójcy typu niezorganizowanego mamy wszystko na odwrót. Mamy generalnie brak jakichkolwiek cech planowania. Czyli u zabójcy niezorganizowanego mamy coś takiego jak spontaniczność. Czyli on nie wybiera ofiary przez na przykład wiele tygodni czy przez wiele miesięcy. Wychodzi na pusty parking, tak? Widzi jakąś dziewczynę, czuje ten impuls, wiecie, czuje tę nagłą potrzebę zaatakowania, ten przypływ takiego podniecenia silnego, taką możliwość tego, że on musi rozładować to napięcie właśnie teraz, właśnie w tym momencie. I sprawca bardzo często, wybierając to miejsce, nie liczy się z ryzykiem, nie liczy się z konsekwencjami, jakie mogą na niego spaść, ponieważ on musi to zrobić teraz. Nie obchodzi go to, że na przykład jest to, nie wiem, parking pełen samochodów, tak? Czy jest to na przykład miejsce, gdzie jeżdżą samochody, albo jakaś ulica, czy droga, gdzie mogą na przykład iść ludzie, tak? Którzy mogą na przykład ewentualnie usłyszeć krzyk ofiary. On jakby na to w ogóle nie patrzy, nie zwraca uwagi. W przypadku tego typu zabójcy nie mamy bezczeszczenia zwłok, ale pozostawia te zwłoki na miejscu zabójstwa. Jakby nie ma zamiaru je w ogóle ukrywać. Tak zostawia to ciało. W przypadku zabójcy zorganizowanego, który generalnie miał całe narzędzie zbrodni uszykowane, czy jeździł z tymi narzędziami zbrodni, tak u zabójcy niezorganizowanego jest brak tych narzędzi w ogóle. Bardzo często używa przedmiotów, które są wokół niego, czyli na przykład będzie to kamień, jakaś deska, jakaś butelka odnaleziona, cokolwiek, co mu wpadnie w ręce, a co może uznać za stosowne na tyle, aby po prostu ofiarę zabić. Te miejsca, które właśnie on wybiera do tego zabójstwa, są wybrane przypadkowo. I co często się zdarza, są to miejsca znajdujące się bardzo blisko zamieszkania zabójcy. To nie są miejsca właśnie odległe, że on gdzieś tam jeździ. Wciąż działa w obrębie tego samego terytorium. Tak jak zabójca zorganizowany działał właśnie na bardzo rozległym terenie, żeby nie zostawiać za sobą śladów, tak zabójca niezorganizowany działa w obrębie tego samego terytorium. I u niego mamy generalnie osobowość schizoidalną. Bardzo często w przypadku tego typu zabójcy niezorganizowanego ludzie wypowiadają takie słowa: od zawsze wiedziałem, czy wiedziałam, że coś jest z nim nie tak. On od zawsze był dla mnie jakiś dziwny. On zawsze był jakiś taki siaki. Rozumiecie, o co chodzi? Sąsiedzi, przyjaciele, znaczy no nie przyjaciele, bo ten typ raczej właśnie jest odludkiem, ale ludzie, którzy gdzieś tam byli wokół niego, no to właśnie stwierdzali, że coś zawsze z nim było nie tak, źle mu z oczu patrzyło. Ogólnie jest to taki typ człowieka bardzo zaniedbany, niechlujny, niedbający o siebie, no taki raczej odrzucający, nierozmowny, wyalienowany, ma bardzo nikłe doświadczenia seksualne z kobietami. To jest osoba, która raczej nie doświadczyła w swoim życiu bliskich kontaktów, mieszka bardzo często sam, a jak już mieszka, no to z kim? No oczywiście, że z matką, lub rodzeństwem, przeważnie z siostrą, i w przeszłości wymagał pomocy psychiatrycznej, czy to jakby z pobytu w szpitalu psychiatrycznym, czy też jakby samego lekarza, psychiatry, no i z tej pomocy ogólnie korzystał. Często jest to osoba bardzo zamknięta w sobie, odczuwająca taką frustrację, rozczarowanie wobec całego świata, pełna kompleksów, i to działanie przestępcze spowodowane jest taką chęcią rozładowania negatywnych emocji, przez co zabójstwa właśnie są takie niezaplanowane i takie wręcz chaotyczne, powiedziałabym takie, zupełnie nic tam się nie trzyma kupy. Dzieje się tu i teraz, bez patrzenia na konsekwencje, bez patrzenia na wszystko wokół. Dorasta bardzo często w rodzinie patologicznej, w której jest przemoc, jest alkohol, też bardzo często problemy różnej natury, w tym generalnie właśnie psychiczne problemy, ale nie tak jak w przypadku typu zorganizowanego, gdzie on aż napawa się tą medialnością swoich czynów i tego, co się dzieje w ogóle w mediach. Tak tutaj u tego typu niezorganizowanego jego nie interesują te postępy w śledztwie, ani rozgłos tym bardziej w mediach, więc to jest zupełne takie właśnie przeciwieństwo. Pewno Wam przychodzą do głowy już jakieś nazwiska sprawców, do których moglibyśmy jakby przylepić taką łatkę: zabójca typ zorganizowany i zabójca typ niezorganizowany. Oczywiście nie można generalizować, ale to jest taki właśnie bardzo ogólny opis na podstawie jakby przeprowadzonych wieloletnich badań, rozmów z sprawcami zabójstw seksualnych, i na tej podstawie właśnie wyodrębnili te dwa typy. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że wśród zabójców seksualnych, no i ogólnie zabójstw seksualnych, sprawcy nie tworzyli jednej tylko kategorii czy typu. Wśród nich byli także sprawcy ze zmianami w sferze osobowości, znerwicowani, jak również przestępcy chorzy umysłowo. I zabójstwa stanowią pewnego rodzaju procedurę, w którym samo uśmiercanie drugiego człowieka jest takim momentem, powiedziałabym, przełomowym i wręcz kulminacyjnym. Pewien patolog i psychiatra sądowy, Robert Britton, po wieloletnich badaniach stworzył pewnego rodzaju opis zabójcy seksualnego. To jest teraz bardzo ciekawa teoria według niego, więc posłuchajcie. Według niego jest to mężczyzna poniżej 35 lat. Bardzo często introwertyk, marzyciel, uważany za jednostkę samotną. Bardzo blisko, albo dość blisko, związany z matką, ale za to nie mający dobrych stosunków z ojcem, który bardzo często odszedł od rodziny. Jest bardzo często typ człowieka próżnego i przewrażliwionego na punkcie swojej osoby, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie sfery seksualnej i o kontakty seksualne. Interesuje się bardzo często wojskiem i militariami, tym również oczywiście bronią białą i palną. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w dzieciństwie znęca się nad zwierzętami. To też bardzo często się zdarzało gdzieś w biografiach różnych sprawców, nie tylko seksualnych, ale w ogóle właśnie takich zabójstwach z takim szczególnym okrucieństwem, że w latach młodości czy wręcz w dzieciństwie sprawcy ci znęcali się nad tymi zwierzętami. To były ich praktycznie pierwsze ofiary, od tego po prostu zaczynali. Swoje ofiary zabójcy podczas tego ataku właśnie zabijają, dusząc lub dławiąc je. Niekiedy penetrują i wkładają ofierze do narządów rodnych różnego rodzaju przedmioty, czyli to jest właśnie to, co mówiłam wyżej. Ukrywa dokładnie zwłoki i nie zostawiają po sobie śladów. Zdarza się, że planują swoją zbrodnię bardzo dokładnie. Zabójcy nie mają problemów umysłowych, choć mogą czuć, że znajdują się pod wpływem silnego impulsu, które pchają go do popełnienia zbrodni, na przykład słysząc różne głosy w swojej głowie, czy wręcz jakby te głosy dochodziły z zewnątrz do jego ucha. Tutaj nam się właśnie pojawia, ja bym nawet powiedziała, że ten opis bardziej przypomina taki ogólny zarys typu zabójcy zorganizowanego. Tutaj jakby nie ma za dużo powiedziane na temat tego typu zabójcy niezorganizowanego, tylko właśnie on tutaj się skupił bardziej moim zdaniem na zabójstwie zorganizowanym. Zbigniew Lew-Starowicz stwierdza, że wśród zabójców często występuje pewna cecha charakterystyczna. Są to właśnie wspomniane wyżej zaburzenia w sferze seksualnej, ukazujące się w formie niekompletnych erekcji, znacznego obniżenia libido lub problemów z wytryskiem. I podkreśla jednak również to, że w owych zaburzeniach chodzi przeważnie o impotencję, stosunkowo rzadziej są to problemy natury takiej czynnościowej. Zabójcy seksualni według badań wykazują niższy od pozostałych zabójców poziom, uwaga, agresywności i złości. Jednak przejawiają skrytą i taką kontrolowaną wrogość, która przejawia się nieufnością i skłonnością do emanowania wobec innych osób takich negatywnych emocji i uczuć. Dojrzałość takiej osobowości jest bardzo niska. Cechuje ich właśnie wysoki egocentryzm, wykazują dość taki specyficzny i silny chłód emocjonalny i uczuciowy. Po prostu ich bardzo często nie rusza to, co zrobili. I zauważyć można także z ich strony takie poczucie braku mocy i kompetencji. Taką skrajnie zaburzoną częścią osobowości właśnie była ta, która dotyczyła wyłącznie życia seksualnego. I Juliusz Leszczyński na podstawie badań empirycznych wyszczególnił następujące cechy zabójców seksualnych. I tutaj sobie pozwolę to przeczytać, odczytać po kolei. Zabójcy są niemal wyłącznie osobnikami płci męskiej. Po drugie, charakteryzuje ich duża skuteczność. Po trzecie, są osobami młodymi, generalnie w wieku od 18 do 34 lat. Bardzo często pracują zawodowo lub zarobkowo. Większość była stanu wolnego, żonaci pozostawali w separacji, po szóste mieli niski poziom wykształcenia, po siódme niewielki odsetek stanowili osobnicy zdrowi psychicznie, po ósme zdecydowana większość miała problemy natury psychicznej i charakterologicznej, czyli właśnie m.in. psychopaci, socjopaci, etc. Po dziewiąte, swoich czynów dokonywali pod wpływem upojenia alkoholowego. Po dziesiąte, byli wcześniej karani za przestępstwa, ale nie związane z przestępczością seksualną. Ta stanowiła niewielką część. Po jedenaste, w badaniach psychiatrycznych występowały znaczne anomalie dotyczące poczytalności spraw. I ostatnie, ocena środowiskowa była negatywna, ujemna, lepiej prezentowała się w opinii zakładów pracy. Pani Teresa Bielska twierdzi, że często zdarza się, że zabójcy seksualni mają podwójne oblicze. Oznacza to, że na co dzień uważani są za normalnych, miłych i nieśmiałych ludzi. Są to osoby bez nałogów, które żyją w względnie ułożonej rodzinie, są dobrze postrzegani zarówno przez środowisko, jak i miejsce pracy. Są dość przeciętni, ale niekiedy mają sympatyczny wygląd zewnętrzny, bywają często uczynni, rodzinni, obowiązkowi i prowadzący taki w miarę ustabilizowany tryb życia. Podkreśla również, że według badań i wbrew takiej powszechnej opinii, zabójstwa seksualne nie są popełniane przez psychotyków. Ciekawą teorię wskazuje również profesor Józef Krzysztof Gierowski, że w przeważającej liczbie przypadków to wychowywanie i środowisko, w którym sprawca się wychował, było niekorzystne. Niekiedy w takim stopniu wręcz skrajnym, patologicznym. Agresywne wzory zachowań. Silną część tych zaburzeń stanowiły duże problemy w kontaktach z rówieśnikami od samych najmłodszych, dziecięcych lat. Więc reasumując, można stwierdzić, że te warunki środowiskowo-wychowawcze, w jakich sprawca przebywał, miały dość taki istotny wpływ na to, jak ukształtowała się jego osobowość. I profesor przytacza również stwierdzenie, że zabójcy seksualni przejawiali większe trudności we współżyciu z partnerką, choć przy badaniach wykazywali znaczną ilość tych partnerek seksualnych, a z drugiej strony podkreśla także to, że badani sprawcy zabójstw seksualnych nie mieli problemów i oporów na odpowiadanie na te pytania z zakresu właśnie ich życia seksualnego i ich takiej ogólnej seksualności. Podobny podział, charakterystykę sporządzili Jerzy Gruba i Benedykt Cader, ale on jest bardzo podobny do tego, co przeczytałam Wam przed chwilą, co wskazywał Juliusz Leszczyński, więc myślę, że tutaj to sobie ominę, ponieważ oni też właśnie mówili o tym, że sprawcą z reguły jest mężczyzna, że są to stosunkowo młodzi sprawcy, posiada właśnie niskie wykształcenie i poziom intelektualny, stan materialny, na przykład przeciętny i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj sobie to może trochę ominiemy. Ale ciekawe pojęcie stworzył Tadeusz Hanausek. Jest to pojęcie syndromu PKW, w którym właśnie objął kategorie różnych przyczyn, które miały miejsce praktycznie w każdym zabójstwie seksualnym. Po pierwsze, czyli litera P oznaczała predyspozycję w sensie genetycznie uwarunkowaną skłonność do konkretnego zachowania, czyli właśnie do agresji, jakiś chłód uczuciowy, lęk, konfliktowość, egocentryzm, czy właśnie niedojrzałość emocjonalna. Litera K oznaczała poczucie doznanej krzywdy, z reguły doznaną przez kobietę. I litera W oznaczała taki ogólny, negatywny wpływ środowiska i metod wychowawczych, których właśnie sprawca doznał jako dziecko. I moi drodzy, patrzę tutaj już na dyktafon, ponieważ nie mam jeszcze mikrofonu takiego profesjonalnego i słuchajcie, nagrywam na kilkunastoletnim dyktafonie, co mieści się w dłoni, więc się rozgadałam, a powiedziałam tak naprawdę zalążek tego, co chciałam dzisiaj powiedzieć, więc myślę, że na dzisiaj sobie skończymy ten temat. Uważam, że to jest naprawdę bardzo ciekawy temat i mam nadzieję, że ten temat Was zaciekawił i że dowiedzieliście się przede wszystkim czegoś ciekawego, czegoś, czego może nigdy nie spodziewaliście się albo nigdy nie dotarliście, albo Was to po prostu nie interesowało. I powiem Wam, że następnym tematem, jaki sobie omówimy, będą motywy popełniania zabójstw seksualnych. Oczywiście również od tej takiej strony, od tej strony teoretycznej. Na dzisiaj myślę, że to już koniec. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego mojego monologu. Przepraszam Was bardzo, że w tych pogadankach kryminalnych tak trochę się rozgaduję, ale w końcu to są właśnie pogadanki, więc mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i że wysłuchaliście tego z chęcią, tak jak mówię, że czegoś się dowiedzieliście, że chcecie wysłuchać kolejnego odcinka z serii Pogadanek Kryminalnych. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Pa, pa.